Geruch. Witam serdecznie w audycji I Literówki. Ponownie w niepełnym składzie, ale to już chyba jest tradycja. Pamiętajcie, środa to mały piątek, a w niedzielę zamiast familiady warto posłuchać naszej audycji. Witam ponownie. Natalia Ławska.
Kuba Nowoszyński.
I Laura Lange.
Dzisiejszy odcinek nie jest taki normalny, jak to bywało zwykle, bowiem w komercyjnej tradycji istnieje coś takiego jak odcinek typu special, zwykle organizowany z okazji świąt czy coś. A my, skoro jesteśmy studentami, mamy swoje święto, a raczej święto porażek, jest to sesja, więc nasz odcinek będzie odcinkiem niespodzianką, jak niespodzianki w sesji. Zaczynamy sesja special. Czego będzie dotyczył? Przedstawimy ciekawostki na temat różnych pisarzy, przeplatane muzyką, najgłupsze oraz najbardziej intrygujące teorie spiskowe w dziedzinie literatury. Zapraszam. Pierwszą teorią spiskową będzie coś, co odnalazłam w najdalszych odmętach internetu podczas przerwy między wykładami, tak poszukując materiału. I proszę wsłuchać się uważnie, teoria brzmi następująco. Znany i uwielbiany amerykański pisarz, twórca najsłynniejszych horrorów, ekranizowanych, oglądanych i czytanych po dziś dzień, Stephen King, był zabójcą, uwaga, Johna Lennona.
O Boże.
Tak, w ogóle dlaczego zastanawiacie się, kto zlecił pisarzynie zabicie najsłynniejszego dotąd muzyka, czwartego Beatlesa? Dlaczego to był amerykański rząd? To również mnie zastanawiało. Swoją teorię twórcy popierają faktami takimi, iż Stephen niejednokrotnie dawał jakieś tam małe wskazówki czy przesłanki, między innymi w miasteczku Salem czy w Martwej Strefie, że tutaj John Lennon ma polec niedługo. Myślę, że jak na pisarza przystało, było to napisane bardzo poetycko i chyba najbardziej bujna wyobraźnia musiała wysnuć taką teorię. A jaki był powód, słuchajcie? Amerykański rząd chciał ukatrupić Brytyjczyka, Lennona, no bo taki zbyt pokojowy był, słuchajcie. No nie wiem, taki spokojny typ, nie wiem, długie włosy mu się nie podobają, czy okularki, a może ktoś miał smaka na Yoko Ono. Nie wiem, Boże, to jest tak chamskie. No i generalnie prawdziwy zabójca, uznawany po dziś dzień, tak naprawdę był kozłem ofiarnym, więc nie wiem, co sądzicie na ten temat.
Nie no, dla mnie to bajka. Chociaż oczywiście no, nie można wiedzieć wszystkiego.
Teoretycznie czas by się zgadzał.
No bo wiecie, ach ci hipisi, era hipisowska miała się ku końcowi, a w zasadzie już nawet była skończona.
No.
A John Lennon nadal hipisem był, przynajmniej w swojej głowie, oraz zarażał tym innych ludzi, czego nie neguję absolutnie. No ale czemu, Boże, czemu Stephen King? Generalnie też było przedstawione jedno zdjęcie na stronie internetowej, gdzie tam dosłownie jakieś godziny przed śmiercią, czy dwa dni przed śmiercią Lennona, jego zabójca, który jest łudząco podobny do Stephena Kinga.
Wow.
Po prostu ja nie mogłam powstrzymać śmiechu i parskłam tak na pół korytarza wtedy, bo ja nie wiem, no, to jakby Hanka zabiła Ryśka z Klanu, no, po prostu wydarzenie na miarę takich możliwości. No ale generalnie tak brzmi moja teoria spiskowa, czy w nią wierzę? Dałabym takie słabe 40%, aczkolwiek poparcie jej, jakby sposób, w jaki skonstruowany jest ten świat i cała polityka i wszystko dookoła, mówi mi, że to mogło być możliwe.
Sure, if you're a boy.
Ja chciałbym was zabrać na zupełnie inny kontynent. Przeniesiemy się teraz do Dalekiego Wschodu, a konkretnie do Japonii. Omawianą przeze mnie postacią będzie Haruki Murakami, japoński beletrysta. Tych, którzy jeszcze nie znają tego autora, postaram się zainteresować jego twórczością oraz charakterem, jakim prezentuje w swoich powieściach. A tych z kolei, którzy już czytali jego książki bądź jakieś inne utwory, zachęcę do przeczytania jednego konkretnego tytułu, który podam później. Haruki Murakami, tak jak wspomniałem wcześniej, jest japońskim powieściopisarzem. Jego najbardziej znane tytuły to Norwegian Wood, Przygoda z owcą oraz Kawka nad morzem. Z zawodu Haruki Murakami zajmuje się pisaniem literatury. Jednak na razie chciałbym się zająć nie tym, kim jest teraz, a tym, kim był kiedyś. Ponieważ zanim Haruki Murakami zaczął być pisarzem na pełen etat, prowadził on bar jazzowy z żoną. No i jak wiadomo, w takim barze zawsze jest dużo do roboty. Trzeba coś przenieść, odebrać dostawę, poustawiać meble, coś posprzątać. Zawsze człowiek się dużo rusza. Kiedy Haruki Murakami porzucił tę pracę i zaczął się tylko zajmować pisaniem, no wiadomo, tego ruchu zaczęło być mniej, no bo nie oszukujmy się, zawód pisarza polega na tym, że siedzisz i piszesz. Nie jest to zbytnio energiczna czynność. No i Haruki Murakami zauważył u siebie, że no coś się nie zgadza u niego z ciałem, coś chyba trochę więcej waży. I wcale się z tym nie ukrywał, ponieważ sam mówi, że on ma skłonność do tycia. Co można zrobić, żeby przestać tyć, żeby trochę tej wagi zrzucić? Od razu pojawiają się wam pewnie dwie opcje. Albo przejść na dietę, albo zacząć jakieś ćwiczenia. No i Haruki Murakami właśnie wybrał tę drugą opcję, czyli zacząć jakieś ćwiczenia. Najprostsze, każdy z was pewnie pomyśli, to jest bieganie. Można pobiegać, żeby spalić trochę kalorii. I Haruki Murakami właśnie też zdecydował się na tę czynność. Zaczął od małych odległości, kilka kilometrów, później próg 10 kilometrów, kilkanaście, pierwszy półmaraton. Aż pewnego razu pewien dziennikarz zaproponował mu wywiad, a jako dodatek chciał opisać wrażenia Murakamiego z przebiegnięcia maratonu. Murakami jeszcze wcześniej nigdy nie przebiegł maratonu, dlatego dziennikarz postanowił, że zorganizuje mu możliwość do pokonania takiej odległości. I oprócz tego, że Murakami będzie mógł przebiec maraton, to zrobi to na oryginalnej trasie, czyli tej, która prowadzi do Aten. Organizator zapewnił wszystko, co było potrzebne. Cały przebieg trasy wyglądał w ten sposób, że Murakami biegł, a obok niego jechała furgonetka, która dostarczała mu wody, jakieś żele energetyczne, bądź chłodne ręczniki, bo jak wiadomo, no w Grecji zimno nie jest, a podczas biegania warto się schłodzić, żeby nie zwariować. No i po pokonaniu tej trasy, bo jak się pewnie domyślacie, szczęśliwie mu się to udało, Murakamiego ogarnęła euforia, zafascynował się bieganiem jeszcze bardziej i od tamtego czasu co rok biegał maraton. Wszystkie te informacje pozyskałem z książki, którą powiedziałem, że przedstawię wam później i teraz właśnie jest moment na podanie tytułu. Książka nazywa się O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu. Jest to taka autobiografia połączona z pamiętnikiem napisana przez autora, w której właśnie zamieszcza swoje spostrzeżenia na temat, jak wygląda bieganie, jak on zaczynał, jakie są motywacje różnych ludzi. I a propos motywacji, chciałbym przytoczyć jedną sentencję z kilku ostatnich stron tej książki. Haruki Murakami napisał, że chciałby zostać zapamiętany jako biegacz, który nigdy się nie zatrzymał. Czyli nie chciał przebiegać maratonu, tak jak niektórzy to robią, że biegł, w pewnym momencie się zatrzymał albo troszkę przeszedł. Chciał mimo wszystkich przeciwności, czy to było zmęczenie, czy odwodnienie, czy może go nogi bolały, i tak chciał się poruszać do przodu.
To taki trochę bieg Coopera, ale na większą skalę.
Coopera to jest taki, że...
Tak, to jest w szkole często się biega,
dobra, no.
Że nie możesz się zatrzymać i wtedy wszyscy poruszają się z prędkością dwóch na godzinę, żeby dostać piątkę.
No dokładnie, taki bieg Coopera, że nieważne co by się działo, Murakami się nie zatrzyma. I dokładnie ta sentencja zmotywowała mnie, żebym również się ruszył i zaczął biegać.
A to ciekawe.
I uważam, że Murakami pisząc te słowa chciał również przekazać taką przesłankę życiową, że on również w życiu nie chciałby być takim biegaczem, który się zatrzyma. Chciałby być takim człowiekiem, który mimo takiego metaforycznego kamienia w bucie wciąż będzie parł do przodu i mimo różnych przeciwności losu nie będzie chciał się zatrzymać. Nieważne, co ktoś inny mu powie, nieważne, czy ktoś będzie mu przeszkadzał. Takie różne rozkminki filozoficzne pojawiają się właśnie w tej oto książce. Ja przytoczyłem tylko jedną i bardzo was zachęcam, żebyście oddali się tej lekturze, bo naprawdę warto.
Ja zostałam zachęcona. I jak będziesz biegł do Aten, to mogę jechać w samochodzie obok.
Jasne. Przynajmniej będę miał kogoś, kto będzie pomagał. Teraz chciałbym zachęcić was do odsłuchania jednego z utworów zespołu, który Murakami niejednokrotnie poleca w książce i mówi, że świetnie mu się biega do tej muzyki, a ja przy tym konkretnym utworze startowałem nie jeden bieg czy nie jedne zawody. Zespół nazywa się The Lovin' Spoonful, a nazwa utworu to Daydream. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream, 'cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load, a pie in the face for being a sleepy bulldog. And you can be sure that if you're feeling right, a daydream will last long into the night. Tomorrow at breakfast you may prick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream, custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy.
Taką ciekawostką, którą ja dla was przygotowałam, jest zagwozdka. Czy Szekspir na pewno był Szekspirem? Ponad 400 lat minęło już od śmierci pisarza, a znajdują się dzisiaj badacze, naukowcy, którzy twierdzą, że William Szekspir nie istniał. Informacja szokująca, no bo jakże to autor słynnego Macbetha, Hamleta, Romeo i Julii mógłby no po prostu nie być Szekspirem, no niemożliwe. A teorie rosną jak grzyby po deszczu. I co ciekawe, jest też lista, na której możemy znaleźć aż 84 nazwiska potencjalnych autorów, którzy mogli być Szekspirem.
Uczymy się o nim w szkole, a zaraz się możliwe okaże, że tak naprawdę nie było takiej postaci.
Te teorie są takie z przymrużeniem oka, więc miejmy nadzieję, że Szekspir istniał, ale po przeczytaniu tych teorii też zaczęły mi się w głowie pojawiać takie pytania, czy na pewno wszystkie dzieła są jego i tego się w sumie nie wyklucza. I właśnie takim pierwszym argumentem na to, że Szekspira nie było, jest to, że pochodził on z małego miasteczka, a w dodatku miał niepiśmiennych rodziców, na co dowodem jest to, że oboje na akcie ślubu postawili krzyżyk zamiast podpisu. W dodatku Szekspir chodził do lokalnego gimnazjum, gdzie no jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne, że mógłby otrzymać wykształcenie, które pozwoliłoby mu na napisanie tych dzieł, w których przecież używa bardzo trudnych słów, gdzie porusza bardzo trudne wątki. No i tutaj w sumie pojawia się pytanie, czy to po prostu był geniusz, który mógł być byle gdzie dosłownie, a i tak napisał tak świetne dzieła, czy coś tutaj jest nie tak?
No to budzi wątpliwości, bo tak jak powiedziałaś, albo to jest jakiś ukryty geniusz, albo no po prostu podprowadził pracę komuś innemu.
Tak, to jest zastanawiające, że skąd wziął to doświadczenie w tym małym miasteczku, w tej ubogiej rodzinie i w tym gimnazjum, gdzie dużo nie mógł się nauczyć. I wybrałam teraz kilka nazwisk, które tak najbardziej mnie zaciekawiły. Nazwisk osób, które faktycznie mogło być autorami dzieł Szekspira. I nauczyciel Thomas Luni w 1920 roku stwierdził, że Szekspir to tak naprawdę Edward de Vere. I dlaczego? Okazuje się, że można znaleźć naprawdę bardzo dużo wątków autobiograficznych Edwarda. które Szekspir porusza w swoich dziełach, ale jest to dość wątła teoria, ponieważ nie można znaleźć praktycznie żadnych powiązań, takich powiązań, że Szekspir z Edwardem mogli się faktycznie w jakimś miejscu spotkać czy minąć. Drugą typowaną osobą jest w sumie dość znany Francis Bacon. Autorką tej teorii jest Delia Bacon i według nich to Bacon stworzył sobie taką grupę dworzan, którzy się wstydzili pisać. Wstydzili nie w takim kontekście jak my dzisiaj, pisząc wiersze do szuflady, ale raczej w takim kontekście, że wtedy pisanie sztuk teatralnych, występowanie w teatrze było czymś wstydliwym, dlatego że to było takie niszowe zajęcie. I często na przykład nie chciano łączyć bycia politykiem z jakąś artystyczną twórczością, bo to po prostu przynosiło hańbę. I co tutaj jest ciekawe i co bardzo mnie zaskoczyło, to w 1916 roku sąd w Chicago nakazał uznanie Bacona wraz z jego współpracownikami, autorami dzieł Williama. Także jeżeli tutaj już pada wyrok sądu, no to faktycznie coś tutaj w trawie piszczy.
Sąd miał jakieś prawa, jakieś podstawy, żeby nakazać właśnie tę osobę?
Tak, no znaleziono bardzo dużo powiązań z tego, co czytałam, też autobiograficznych, pomiędzy i Baconem, i innymi dworzaninami. To jest ciekawe. I trzecia teoria to to, że Christopher Marlowe, który zginął w 1593 i ponoć zginął, jak miałam na wykładzie, w niewyjaśnionych okolicznościach, czyli tutaj, no, coś może być na rzeczy.
Czyżby Szekspir był do tego mordercą?
O nie. Ale właśnie niektórzy twierdzą, że rzekomo tak naprawdę nie umarł, żeby potem tworzyć incognito jako William Szekspir. Teoria ta też w sumie jest wątła, bo 16 urzędników potwierdziło, że Marlowe faktycznie został zabity. Ale tak konkludując, to no ciężko w sumie stwierdzić, czy naprawdę wszystkie dzieła Szekspira są Szekspira, czy jednak ktoś był w to zamieszany.
Skoro mówiłaś, że jest aż kilkadziesiąt osób, które są nominowane niejako do bycia Szekspirem, to jest bardzo prawdopodobne, bo gdyby były takie dwie albo trzy osoby, no to ludzie mogliby sobie zmyślić tę historię, ale skoro mówisz, że to jest aż liczba kilkudziesięciu osób, no to czy na pewno Szekspir jest autorem wszystkich swoich dzieł?
Ja tak myślę, że w większości na pewno tak, ale jednak skoro naprawdę tych teorii jest tak dużo i tych nazwisk jest tak wiele i są te argumenty, że no miał niepiśmienną rodzinę, że był dość ubogi, to faktycznie ciekawe, czy napisał wszystkie swoje dzieła, czy coś tutaj... Zresztą to było 400 lat temu, więc wiadomo, są różne błędy, coś mogło po drodze się wydarzyć.
Nie wiem, jak przysłuchując się temu wszystkiemu, odniosłam wrażenie, że Szekspir nie istniał, ale skoro istnieją akty urodzeń, zgonu, ślubu rodziców, to miałam wrażenie, że Szekspir był takim jakby leniwym celebrytą, który posiadał po prostu ghostwriterów. Tak. Ewentualnie to było na zasadzie takiej dymitriady, że przychodzą przypadkowi goście i mówią: ja jestem Szekspirem. Nie, to ja jestem Szekspirem. I tak wiecie, po kolei.
To skoro już o Szekspirze mowa, zapraszamy na Nie będę Julią Wandy i Bandy.
Gdzie się podział twój szpan? Gdzie twoje mięso?
I na koniec ciekawostka nie do końca literacka, aczkolwiek pod pisanie i wszelki wyraz artystyczny mogę to podpiąć. Chodzi o człowieka renesansu, kosmicznego kameleona Davida Bowiego. Dlaczego mówię o Davidzie Bowiem? Dlatego, że mamy początek stycznia, dwie najważniejsze daty. 8 stycznia urodziny Davida Bowiego, miałby w tym momencie 75 lat. Oraz 10 stycznia jest to data śmierci muzyka. Nie będę rozwodzić się nad wszystkimi kreacjami scenicznymi, bo gdybym zaczęła o tym mówić, to nie starczyłoby nam czasu antenowego, więc przejdę do najbardziej frapującej ludzi ciekawostki na jego temat. Każdy, kto widział jakikolwiek wizerunek Bowiego, czy był to Thin White Duke, czy Ziggy Stardust, na każdej okładce promocyjnej otwarte oczy Davida, jedno z wyraźnie poszerzoną źrenicą, bądź w ogóle w innym kolorze, co jest błędem, a drugie o normalnych rozmiarach. Dlaczego tak się stało? Jak zwykle poszło o babę, słuchajcie, poszło o babę. 14-letni, wtedy jeszcze David Jones, bo Bowiem się wtedy nie nazwał, razem ze swoim przyjacielem ze szkoły podkochiwali się w tej samej babie. No i niestety ten drugi sobie zawłaszczył kobietę życia i zaprosił ją na jakąś potańcówę. Był to rok 62, także wyobraźcie sobie potańcówkę w latach 60. David Jones stwierdził, że oszuka ich oboje, bo on chce mieć tą dziewczynę, a ten kolega niech sobie spada na drzewo i oszukał ich oboje. Nie poszli razem na imprezę. W tym momencie George Underwood, rzeczony kolega, zdenerwował się nie na żarty i przylazł pod same drzwi Bowiego i sprzedał mu cios, który zmienił jego wizerunek sceniczny już na zawsze, bowiem zadrapał paznokciem oko. Brzmi głupio, ale straty fizyczne były na tyle ciężkie, że David musiał przejść dwie operacje. W wyniku uderzenia David Bowie doznał anizokorii. Jest to stałe skurczenie mięśnia źrenicy. Boże, to jest zbyt trudne określenie dla humanistki, aczkolwiek starałam się. I powiększona źrenica sprawiła, że oko muzyka miało tak dziwny wygląd już do końca jego życia. Także pamiętajcie, jeśli kiedyś sięgniecie po twórczość kosmicznego kameleona, zastanówcie się nad tym, żeby założyć okulary bądź soczewki, bo jak dostaniecie w oko od jakiegoś wroga, to nie będzie fajne, chyba że chcecie być bardzo oryginalni.
Talking night, walking games. Oh, and she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and she'll lay them right down.
so I throw both his bags down the hall. And I'm phoning a cab, 'cause my stomach feels small. There's a taste in my mouth, and it don't taste at all. It could have been me, oh yeah, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? No, 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 he's so twisted in a satin and bad. In a frock coat and bibbidi bobbidi hat. Oh, kind of like a two-bed of that. You betcha. Oh, yeah.
Il literufio.